pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Nauczycielska strona związkowa zaakceptowała 4 z 5 propozycji rządu. Rozmowy będą kontynuowane jutro, poinformowała wicepremier Beata Szydło. Chodzi m.in. o przyspieszenie możliwości awansu zawodowego oraz zmiany w systemie oceniania nauczycieli. Szydło zapewniła, że rząd jest przygotowany do wypłacenia we wrześniu podwyżki, która początkowo była planowana na 2020 rok. W Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog odbyło się w poniedziałek kolejne nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego na temat sytuacji w oświacie. Wśród 5 rządowych propozycji są także dodatkowe środki dla młodych nauczycieli rozpoczynających pracę oraz określenie minimalnej 500-złotowej stawki dodatku za wychowawstwo oraz zmiany w systemie oceniania nauczycieli.
Przyspieszamy podwyżkę przyszłoroczną i ona w tym roku we wrześniu będzie już wypłacona nauczycielom, ale jeszcze chcemy przychylić się do oczekiwań strony związkowej dotyczącej m.in. usztywnienia pewnych dodatków czy też włączenia ich w podstawę wynagrodzeń. Potrzebujemy na to czasu, żeby te dane były wiarygodne, więc do jutra do godziny 8 rano te wyliczenia zostaną przedstawione. Wierzę w to głęboko. Prosiliśmy również, żeby NP podjęło decyzję, aby na ten czas zawiesić protest. Takiej dobrej woli ze strony związków ZNP nie ma. Tak jak powiedziałam, Solidarność tę dobrą wolę okazała wcześniej, ale czekamy. Jutro rozmawiamy dalej.
Wicepremier Szydło poinformowała też, że część osób, które najdłużej prowadziły strajk głodowy w Kuratorium Oświaty w Krakowie, podjęła decyzję o przerwaniu protestu. Szef Oświatowej Solidarności Ryszard Proksa po rozmowach poinformował, że zostały już zatwierdzone 3 spośród 4 postulatów związku. Mowa m.in. o skróceniu awansu zawodowego i szybkich negocjacjach w sprawie nowego systemu wynagradzania. Miałby on obowiązywać już w przyszłym roku, powiedział przewodniczący Oświatowej Solidarności.
Natomiast w trakcie rozmów jesteśmy o 3 postulacie. Przypominam, że mamy 15% wzrostu wynagrodzeń. Rząd zaproponował 10, no ale z tego co ja rozumiem, jutro po to jest ta przerwa, że jest szansa, że nasz postulat może być zrealizowany. Nie wiem w jaki sposób zostanie, że tak powiem, potraktowane postulaty kolegów z innych związków, ale jeżeli ten postulat, który my jako pierwszy mamy, 15% waloryzacji, zostanie jeszcze spełniony, nie widzimy problemu, żeby podpisać porozumienie z rządem.
Natomiast prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego oświadczył po rozmowach, że nie ma żadnych przesłanek, by dyskutować o zawieszeniu strajku. Także przedstawiciel Forum Związków Zawodowych ocenił, że dotychczasowe propozycje nie przybliżają do podjęcia decyzji o powstrzymaniu się od protestu. Ponad 67 milionów złotych, tyle w ciągu 3 lat trafiło do polskich rodzin. W poniedziałek minęły dokładnie 3 lata od wprowadzenia programu 500+. Ze świadczenia korzysta 3 600 000 dzieci. Już od lipca program zostanie rozszerzony na pierwsze dziecko. Senator Jan Maria Jackowski zwraca uwagę, że dzięki 500+ udało się poprawić los biedniejszych rodzin. Program pozytywnie wpłynął także na gospodarkę.
Było to wzmocnienie środowisk lokalnych, na przykład jeżeli u mnie taka gmina Raciąż na północnym Mazowszu w powiecie płońskim jest, to jeżeli rocznie w wyniku tego programu trafiło 3 miliony złotych do tej gminy, no to nastąpiło ożywienie gospodarcze, usługi, sklepy, nastąpił rozwój i również to miało wpływ ekonomiczny na rozwój Polski.
Program Rodzina 500+ wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia. W przypadku niskiego dochodu oraz niepełnosprawności świadczenie przysługuje także na pierwsze dziecko. Rząd finansuje programy społeczne m.in. dzięki uszczelnieniu systemu poboru podatków. Funkcjonariusze policji zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o ugodzenie nożem byłego prezydenta Siedlec Wojciecha Kudelskiego. Samorządowiec został zaatakowany w poniedziałek rano. Sprawca zbiegł i był poszukiwany przez policję. Podejrzanego zatrzymano po południu w miejscu jego pracy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jest to 38-letni mieszkaniec powiatu siedleckiego. Policja prowadzi czynności w tej sprawie. O szczegółach mówi komisarz Agnieszka Świerczewska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.
Na tym etapie postępowania osoba ta będzie rozpytana wstępnie co do okoliczności zdarzenia. Dodatkowo zostaną wykonane oględziny auta, którym poruszał się sprawca tego zdarzenia, a następnie dalsze czynności będą prowadzone już w prokuraturze okręgowej w Siedlcach.
Wojciech Kudelski z obrażeniami ciała trafił do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego. Po operacji lekarze poinformowali, że jego stan ustabilizował się. W sprawie wszczęto śledztwo o usiłowanie zabójstwa. Jutro podejrzanym ma zająć się prokuratura. Wojciech Kudelski był prezydentem Siedlec w latach 2006-2018. W ubiegłym roku został wybrany radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego z listy Prawa i Sprawiedliwości. Europejski Trybunał Obrachunkowy skontrolował to, w jaki sposób unijne instytucje przeprowadziły alokację środków spójności na lata 2021-2027. Polska ma otrzymać ze środków spójności 73 miliardy euro.
Celem polityki spójności jest wyrównywanie szans poszczególnych państw Unii Europejskiej. W kolejnej perspektywie na politykę spójności Unia ma przeznaczyć 373 miliardy euro. To o 10% mniej niż w obecnej perspektywie. Najwięcej, bo aż 73 miliardy otrzyma Polska. To o 19,5 miliarda euro mniej niż teraz. Dalej są Włochy oraz Hiszpania. Alokacja została dokonana z pominięciem wszelkich kwestii związanych z Brexitem. Te propozycje to nie jest wynik negocjacji, ale ścisłych wyliczeń, wyjaśnia Janusz Wojciechowski, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Trybunał stwierdził, że alokacja została dokonana prawidłowo.
To, że w tej propozycji Komisji Europejskiej fundusze dla Polski są aż o te prawie 20 miliardów euro mniejsze, to jest przede wszystkim wynik poprawy sytuacji Polski, która nastąpiła w minionych latach w stosunku do poprzedniej perspektywy. Tak to należy odczytać. Więc to nie jest wynik jakiejś złej negocjacji. Negocjacje polityczne nad tym rozdziałem środków budżetowych oczywiście będą przewidywane, są na jesieni tego roku. Z praktyki wiem, że to zazwyczaj się dzieje w ostatnim roku poprzedniego budżetu, czyli w tym przypadku w 2020.
W czasie negocjacji poszczególne państwa będą mogły zawalczyć o większe kwoty ze środków spójności. Parlament Europejski i Rada Europejska mają podjąć ostateczną decyzję na temat środków dla konkretnych krajów w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Polonia protestowała na ulicach amerykańskich miast przeciwko ustawie 447, tak zwanej Just Act. Przepisy dają prawo władzom Stanów Zjednoczonych do wspierania żydowskich roszczeń. Chodzi o majątki, do których nie ma spadkobierców. Na manifestacjach amerykańska Polonia ostrzegała, że ustawa jest zagrożeniem dla suwerenności i finansów Polski. Protesty odbyły się w Nowym Jorku, Chicago, Bostonie, Los Angeles i Filadelfii. Sprawa ustawy jest bardzo poważna. Polski rząd powinien powiedzieć stanowcze nie tego typu bezprawnym żądaniom środowisk żydowskich, wskazał na antenie Radia Maryja działacz polonijny z Chicago Arkadiusz Cimoch.
Precedensem prawnym jest to, że żydowskie organizacje domagają się tego mienia bezspadkowego, a więc jest to coś z naszej cywilizacji niepojętego, dlatego że zawsze mienie bezspadkowe przechodzi na skarb państwa. I tutaj środowiska żydowskie domagają się od polskiego państwa 300 miliardów dolarów, a więc to jest około biliona złotych. To tak można powiedzieć w przybliżeniu 3-letni budżet polskiego państwa. Wiadomo, że polskie państwo nie jest w stanie wygenerować takiej kwoty, ale że to jest realne zagrożenie, że ten miecz Damoklesa nad nami wisi, potwierdzają słowa sekretarza stanu pana Mike'a Pompeo, który w lutym bieżącego roku ponaglał naszych polityków, prawda, swoją wypowiedzią do tego, aby tę restytucję mienia zaczęli skutecznie przeprowadzać.
Przed konsulatem Izraela na Manhattanie Polonia domagała się również przeprosin od izraelskich urzędników, między innymi od Izraela Katza. To sprzeciw wobec fałszowania historii i obrażania Polaków. Od protestów dystansuje się jednak Kongres Polonii Amerykańskiej. Według portalu wpolityce.pl organizacja pracuje nad rezolucją w formie poprawki, która miałaby usunąć Polskę z listy krajów wymienionych w ustawie 447. Ustawa o sprawiedliwości dla ofiar, którym nie zadośćuczyniono, w maju ubiegłego roku podpisał prezydent USA Donald Trump. Wcześniej jednogłośnie przyjęły go obie izby kongresu. Największe poparcie w pierwszej turze prezydenckich wyborów na Ukrainie uzyskał Wołodymyr Zełenski, komik telewizyjny i showman. Poparło go ponad 30% wyborców. Drugie miejsce zajął Petro Poroszenko, na którego głos oddało prawie 16% wyborców. Była premier Julia Tymoszenko uzyskała ponad 13% poparcia. To dane Centralnej Komisji Wyborczej w Kijowie, która opracowała ponad 90% protokołów z lokali wyborczych. Centralna Komisja Wyborcza oceniła, że w niedzielnym głosowaniu nie doszło do systematycznych naruszeń ordynacji wyborczej. Do głosowania uprawnionych było ponad 29 milionów obywateli Ukrainy. Wyniki pokazują, że społeczeństwo ukraińskie jest rozczarowane obiecankami różnych klanów oligarchicznych, powiedział w Radiu Maryja profesor Włodzimierz Osadczy, dyrektor Ośrodka Badań Wschodnioeuropejskich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dodał, że oligarchowie wykorzystują w kampaniach tak zwany czynnik nacjonalistyczny.
Dla terroryzowania społeczeństwa się wykorzystuje czynnik nacjonalistyczny, prawda? Czyli prawda, wojujący nacjonalizm w tej chwili, prawda, jest na usługach każdego z klanów oligarchicznych. Więc wszystko to tworzy, prawda, bardzo taką sytuację, sytuację patową, prawda? Z jednej sprawy nie widać wyjścia, nie widać tego przysłowiowego białego światła na końcu tunelu. Z innej strony no, są prawda, dość cyniczne i brutalne rządy oligarchów. Społeczeństwo jest zakładnikiem i innego wyjścia aniż w rozpaczy głosować na komika chyba prawda, nie widzi przed sobą.
Do 10 kwietnia Centralna Komisja Wyborcza ma czas na podanie oficjalnych wyników pierwszej tury wyborów na prezydenta Ukrainy. Ale już teraz wiadomo, że Zełenski i Poroszenko, który ubiega się o reelekcję, spotkają się w drugiej turze wyborów. Odbędzie się ona 21 kwietnia. Po raz pierwszy za granicą została pokazana wystawa Polska Pomoc Humanitarna. Dotychczas była ona prezentowana jedynie w kraju. Teraz z działaniami, jakie podejmuje rząd we współpracy z organizacjami pomocowymi, będą mogli zapoznać się mieszkańcy Rzymu. Wystawę w auli świętego Jana Pawła II przy kościele świętego Stanisława, biskupa i męczennika, otworzyła w poniedziałek minister Beata Kempa, która koordynuje Polską Pomoc Humanitarną. Odbyło się to w przededniu kolejnej rocznicy śmierci świętego Jana Pawła II.
Będziemy starali się pokazać wszystkie dzieła, wszystkie dobre rzeczy, wszystkie programy, które przeprowadzaliśmy w ostatnim czasie, szczególnie w Syrii, w Jordanii, na Bliskim Wschodzie, generalnie, a także w Afryce i w Iraku. Myślę, że warto przyjść na tę wystawę, szczególnie ci, którzy mieszkają w Rzymie, a być może będą też z pielgrzymką, czy będą też podczas wyjazdu turystycznego, tak żeby pokazać nasz przekaz i nasze polskie przesłanie miłosierdzia, o którym tak często mówił Ojciec Święty Jan Paweł II.
W 2012 roku pomocy humanitarnej potrzebowało około 62 milionów osób na całym świecie, a w 2017 roku liczba ta sięgnęła już ponad 164 milionów. Z tej liczby aż 25% potrzebujących znajdowało się w Syrii, Jemenie i Iraku. Zdaniem polskiego rządu pomoc uchodźcom na miejscu jest najlepszym remedium na potężny kryzys migracyjny. W 2018 roku na pomoc humanitarną przeznaczyliśmy ponad 135 milionów złotych. W sumie na pomoc rozwojową, w tym humanitarną, przekazaliśmy 2 miliardy 800 milionów złotych. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.